Ewangelia Mateusza, trzeci rozdział, taki jest nasz plan na dzisiaj. W owym czasie na pustyni judzkiej wystąpił Jan Chrzciciel i nauczał: nawróćcie się, bo nadchodzi już Królestwo Niebieskie. Właśnie do niego odnosi się słowo przekazane przez proroka Izajasza, głos, który woła na pustyni: przygotujcie drogę Pana, wyprostujcie jego ścieżki. Jan nosił odzież z wielbłądziej sierści i skórzany pas na biodrach. Żywił się szarańczą i miodem dzikich pszczół. A to może na razie tyle. Słuchajcie, niewątpliwie Jan Chrzciciel jest taką postacią pomiędzy Starym a Nowym Testamentem, pomiędzy Starym i Nowym Przymierzem. O Janie Chrzcicielu, ilu ewangelistów wspomina o Janie Chrzcicielu? Słuchajcie, ja wiem, że takie pytania są najtrudniejsze. Kiedyś widziałem pastora, przyszłego pastora na egzaminie pastorskim i ktoś go zapytał o 6 dni stworzenia. Poległ już na 3 dniu. W ilu ewangeliach Jan Chrzciciel się pojawia?
Na pewno u Jana. Na pewno u Mateusza.
No, u Mateusza to wiemy, bo... A czy u Łukasza się pojawia?
No właśnie nie.
No przecież zaczyna się od zwiastowania o narodzeniu Jana Chrzciciela. A potem jest mowa o narodzeniu i potem jest...
Czyli co najwyżej u Marka może by nie być.
A u Marka? Wydaje mi się, że Marek też wspomina nam o, mówi nam o Janie Chrzcicielu. Ze względu na to, że mówi też o kuszeniu Jezusa.
Jest. Zaczyna od Jana Chrzciciela.
No. Tak naprawdę zaczyna od Jana Chrzciciela. We wszystkich 4 Ewangeliach czytamy o Janie Chrzcicielu. Jan Chrzciciel jest bardzo ciekawą postacią. Trochę się na nim zatrzymamy dzisiaj. Później się jeszcze znów nam pojawi. Ale tak gwoli wprowadzenia. Bo tak, prawda jest. Jan Chrzciciel jest pomiędzy Starym a Nowym. Nie? Ale w pewnym sensie myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że z jednej strony Jan jednoznacznie jest zidentyfikowany jako ostatni prorok Starego Przymierza, Starego Testamentu. Skąd to wiemy? No wiemy to choćby stąd, że z jego opisu. To, że wszyscy ewangeliści mówią nam, iż nosił odzież z wielbłądziej sierści. Swoją drogą to też jest ciekawe miejsce w oryginale greckim, bo niektórzy mówią o tym, że był owłosionym albo okryty kożuchem. Ale nie, pomyliłam się. To nie o nim jest mowa. Zaraz dojdziemy do tego owłosionego, okrytego kożuchem człowieka. Żywił się szarańczą i miodem dzikich pszczół. I teraz udamy się do miejsca, o którym zacząłem mówić. Myślałem, że to o Janie. W pewnym sensie to jest o Janie. A mianowicie do drugiej księgi królewskiej. Druga księga królewska. A gdzie jest ta druga? Tu jest. Nie będziemy wszystkiego czytać, ale tak. Po pierwsze dowiadujemy się, że dzieje się rzecz po śmierci Achaba, kiedy Moab znów zbuntował się przeciw Izraelowi. Czy Achab był dobrym królem? Achab generalnie rzecz biorąc był złym królem. Kto był żoną Achaba? Co? Izebel. Wszyscy znają historię winnicy Nabota, nie? To jest właśnie ten Achab i jego żona Izebel. Nie nazywajcie nigdy swoich córek Izebel. Nie wiem, ale to chyba nie to samo, co Izabela.
Brzmi podobnie,
ale to nie znaczy, nie zawsze oznacza, że to samo. I wystąpił wtedy Eliasz, niejaki. I teraz 8 werset mówi nam, co następuje. Był to owłosiony mężczyzna. Niektóre tłumaczenia mówią, że był to mężczyzna okryty kożuchem. Można to i tak tłumaczyć. Przepasany skórzanym pasem na biodrach. Słuchajcie, wydaje mi się, że nie bez powodu Jan stylizował się na Eliasza. Ze względu na to, że na przykład prorok Malachiasz, słuchajcie, to też jest ciekawe, bo Księga Malachiasza, ostatnia księga Starego Testamentu, kończy się następującymi słowami. Zaraz to znajdę. Już to znalazłem. Ostatnie dwa wersety Starego Testamentu. Oto poślę do was proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. On zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom, abym nie rzucił klątwy na ziemię, kiedy przyjdę. Pamiętacie, to się jeszcze pojawi w Ewangeliach. Jan Chrzciciel był kojarzony z Eliaszem, nie? I to wydaje się, że nie bez powodu, ze względu na to, że po pierwsze wyglądał trochę jak Eliasz, po drugie, o ile w czasach Eliasza złym królem był Achab, no to Jan też działał w czasach panowania złego króla, o którym już wcześniej mówiliśmy. Poza tym Jan rzeczywiście jest tym ostatnim z proroków Starego Przymierza. Po nim przychodzi już pierwszy prorok Nowego Przymierza. Dokładnie tak, jak to zapowiadał Malachiasz w swojej księdze. No i podobieństwo, powiedzmy, ubioru też chyba nie jest tutaj bez związku z całą resztą. Ale to jest ciekawe, bo z jednej strony tak, rzeczywiście Jan Chrzciciel jest ostatnim z proroków Starego Testamentu, ale w pewnym sensie jest też, jakby zapowiada nadejście pierwszego proroka Nowego Testamentu, czyli Jezusa. I teraz zwróćmy uwagę na to, że zwiastowanie Jezusa tak naprawdę niewiele się różni od zwiastowania Jana Chrzciciela, nie? Ze względu na to, że jeden i drugi zapowiadał, słuchajcie, Królestwo Boże jest blisko i z tego właśnie powodu musicie się przygotować. A możecie się przygotować na nadejście Królestwa tylko i wyłącznie w jeden sposób. A mianowicie jaki? Czyńcie pokutę albo pokutujcie. Oczywiście chrzcił ich również, ale do tego chrztu zaraz dojdziemy. Na razie chciałbym zwrócić uwagę na Jana Chrzciciela, który jest bardzo podobny do Eliasza, czyli przynależy do Starego Testamentu, Starego Przymierza, ale z drugiej strony to, co ma do powiedzenia, jest tak naprawdę tym samym, z czym Jezus przychodzi. Dlaczego o tym mówimy? Mówimy o tym z tego powodu, o którym między innymi Andrzej mówił w niedzielę, a mianowicie właśnie na ile zachodzi kontynuacja pomiędzy starym a nowym, a na ile nowy jakby anuluje stary. Nie? Jeśli ostatni prorok Starego Przymierza ma do powiedzenia, generalnie rzecz biorąc, to samo, co pierwszy prorok Nowego Przymierza, to widzimy tu kontynuację, czy widzimy raczej anulowanie starego i zastąpienie starego nowym? No raczej to pierwsze, nie? I to wydaje się być oczywistym. Chociaż niestety wielu chrześcijan uważa inaczej. Wielu chrześcijan, ba, wręcz za bardzo nawet nie chce poznawać Starego Przymierza, licząc na to, że w jakikolwiek sposób im to pomoże w zrozumieniu Nowego Testamentu. Stary Testament nie cieszy się zbyt dobrą renomą, a to z tego względu, że no, przykładów można było podawać wiele.
Tak jak zawsze powtarzałem, że bardzo fajnym, tak pedagogicznie zabiegiem jest w Biblii Tysiąclecia kursywa wszędzie tam, gdzie Nowy Testament cytuje tak. Stary. Bo ja pamiętam, że jako nastolatek, jak się uczyłem czytać Biblię, to jedno z pierwszych wrażeń, jakie miałem, to jest to, że tu jest bardzo dużo Starego Testamentu w Nowym. No.
Jest bardzo dużo. Na szczęście w moim wydaniu Biblii też to jest zrobione. I mówię, wszystkie Ewangelie, ale Mateusz, przynajmniej te pierwsze rozdziały, to jest, jak
księga
powiedział,
objawienia, nie? Jest...
No i księga objawienia, nie? Jest bardzo, bardzo dużo cytatów. Więc to nie tylko chodzi o to, że Jezus, przyjście Jezusa jest spełnieniem proroctw, ale też może przede wszystkim nadziei Starego Przymierza, ale no, widzimy kontynuację. Oczywiście jest również różnica, nie bez powodu nazywamy nowe nowym, a stare starym, ale to nie jest zastąpienie starego czymś odmiennym, nie? To jest jakby kontynuacja, której towarzyszy jednocześnie przemiana, rozwój, a jednak kontynuacja. Słuchajcie, chrześcijanie, niektórzy dochodzą do wniosku, właśnie kontrastując raczej niż zestawiając stary z nowym, czy nowy ze starym. Nawet do takich wniosków, że no ta, bo stary testament, stare przymierze to jest taka religia, która się koncentruje na przykład na doczesnych i cielesnych błogosławieństwach, nie? A nowy testament, nowe przymierze to jest religia bardziej, o wiele bardziej duchowa. No niekoniecznie, skoro chrześcijanie są nazwani dziećmi Abrahama. I później w liście do Rzymian na przykład Paweł wręcz opiera swoje nauczanie na temat usprawiedliwienia z wiary na przykładzie kogo? Abrahama, nie? Nikogo innego, jak właśnie Abrahama.
I zaraz potem Dawida.
I zaraz potem Dawida, nie? Więc jedne z dwóch głównych postaci Starego Testamentu są dla nas przykładami ludzi wiary i tak dalej, i tak dalej. To się trochę łączy z tym, o czym mówiłem wielokrotnie już na ostatnich naszych katechezach, nie? A mianowicie takie tendencja do odrywania, nazwijmy to, chrześcijaństwa czy chrześcijańskiej religii Nowego Przymierza od stworzenia materialnego, nie? Od tego świata, od historii. Co jest zrozumiałe ze względu na to, że nasze życie na tym ziemskim podole rzadko nas w pełni satysfakcjonuje, wręcz przeciwnie. Nie? I dlatego mamy jednak tendencję do przynajmniej, nawet jeśli nie próby, to jakichś takich rozważań na temat tego, och, jakby moje życie wyglądało dużo lepiej, gdybym nie był ograniczony tym wszystkim, co wynika z faktu życia w ciele. No dobrze, więc mam ustanowioną ciągłość, a przyjrzyjmy się jeszcze raz temu Janowi. Albo nie, bo tu mamy już jeden cytat ze Starego Testamentu. Ten cytat ze Starego Testamentu, który pojawia się w wersecie już trzecim, pochodzi tak naprawdę... Skąd pochodzi? Z Księgi Izajasza, z 40 rozdziału. Gdzie jest ten Izajasz? Tu jest Izajasz. Izajasz 40... Ha! To też nie jest... Wydaje się, że nie bez powodu akurat z tego miejsca. Ze względu na to, że jak zapewne pamiętacie, Księgę Izajasza możemy podzielić na dwie wyraźnie, na dwie części. Nie? 39 rozdział kończy pierwszą część Księgi Izajasza, 40 rozdział rozpoczyna drugą. Do 39 rozdziału prorok tak naprawdę, chociaż tam pojawiają się również obietnice dotyczące przyszłego Mesjasza, Emanuela, Dzieciątka, mówiliśmy o tym też przy okazji omawiania narodzin Chrystusa, tej gałązki wyrastającej z martwego pnia Jessego, to jednak pierwsze 39 rozdziałów Księgi Izajasza bardziej skupiają się na sądzie, podczas gdy począwszy od 40 rozdziału bardziej prorok skupia się na obietnicy odkupienia, obietnicy powrotu z niewoli babilońskiej. Tam znajdujemy wszystkie pieśni o słudze Jahwe, którego Nowy Testament utożsamia z Chrystusem. I właśnie na początku 40 rozdziału, a może przeczytam większy fragment, od pierwszego wersetu przeczytam. Pocieszajcie mój lud, pocieszajcie, mówi Bóg. Przemawiajcie serdecznie do Jerozolimy, bo jej służba dobiegła końca, bo jej wina została odpokutowana, bo z ręki Pana odebrała podwójną zapłatę za wszystkie grzechy swoje. Głos, który woła na pustyni. Słuchajcie, interpunkcja jest późniejszą inwencją w tych tekstach, bo w tekście oryginalnym nie było znaków interpunkcyjnych, więc można to czytać tak. Głos, który woła, na pustyni przygotujcie drogę Pana. Albo głos, który woła na pustyni, przygotujcie drogę Pana. Budujcie na stepie prosty trakt dla naszego Boga. Każda dolina niech się podniesie, a wszystkie góry i pagórki obniżą. To, co kręte, niech się wyprostuje, a co wyboiste, niech stanie się równiną. Wtedy objawi się chwała Pana i ujrzy ją każde stworzenie. Tak orzekły usta Pana. Mateusz cytuje właśnie z tego fragmentu proroka Izajasza, po to, aby powiedzieć nam, kim jest Jan Chrzciciel. To oznacza dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, którą to oznacza, to to, że choć rzeczywiście nastąpił powrót z niewoli babilońskiej, choć rzeczywiście tutaj główną rolę odegrał Cyrus, który nie tylko pozwolił Żydom wrócić do swojego kraju, ale również zebrał datki, a tak naprawdę nakazał zebrać datki na odbudowę świątyni Jerozolimy, to jednak ten powrót nie spełnił wszystkich obietnic i oczekiwań związanych z powrotem z niewoli babilońskiej. I tutaj ewangelista Mateusz mówi, słuchajcie, ze względu na to, że nawet sam powrót z niewoli babilońskiej, choć był prawdziwy i rzeczywisty, to był, moglibyśmy powiedzieć, wydarzeniem proroczym, które wskazywał na coś jeszcze większego, co nastąpi później. Oczywiście to się wiąże trochę i po części z tym, co wcześniej już mówiliśmy na temat Izraela jako Egiptu. Bo zobaczcie, co tu się dzieje. Jan nad Jordanem, a tak naprawdę na pustyni, najprawdopodobniej po drugiej stronie Jordanu, chrzci. Przychodzą do niego ludzie. Czyli mamy tak naprawdę tu do czynienia z czymś podobnym, z czym mieliśmy do czynienia w przypadku ucieczki Józefa z Marią i z Jezusem z ziemi Izraela do Egiptu, gdzie, jak pamiętacie, nastąpiło to odwrócenie, zamiana miejsc. Z czymś podobnym mamy tutaj. Izraelici, którzy chcą nie tyle uciec, co raczej przejść przez ten sąd, ponieważ jak później czytamy, Jan mówi, słuchajcie, siekiera jest przyłożona do korzeni drzewa, każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostanie wycięte i wyrzucone. Więc sąd tak czy tak nadejdzie. Nie? To jest sytuacja, nie jest sytuacja taka, że jeśli Pan Bóg znajdzie tam 10 przynajmniej sprawiedliwych, to nie spuści sądu. Nie, sąd tak czy tak się odbędzie. Tutaj nie ma od tego odwołania absolutnie żadnego. Ale Jan mówi, słuchajcie, jeśli chcecie nie tylko przeżyć ten sąd, a może przejść przez ten sąd, który jest, będzie śmiercią i zmartwychwstaniem, jeśli chcecie przejść przez ten sąd i wyjść na drugą stronę, jako lud Boży, jako ta wierna resztka Bogu, to musicie również w sposób symboliczny udać się na wygnanie. Udać się na wygnanie w tym sensie, że opuścić swoje miasta, wioski, przejść przez wodę. Przejście przez wodę w Piśmie Świętym zawsze oznacza co? No właśnie, co oznacza przejście pod wodą? Oznacza dwie rzeczy zazwyczaj. Albo sąd, albo ratunek i nowy początek, nie? Czasami oznacza jedno i drugie. Ta symbolika ma swoje początki w czym?
Co najmniej w arce.
Co najmniej w arce Noego. Później mamy podobną sytuację z Mojżeszem, który też w malutkiej arce został uratowany. Potem mamy przejście przez Morze Czerwone, przejście przez Jordan. Więc to jest ta symbolika niezwiązana z sądem, przejściem przez sąd, nowym początkiem, nowym stworzeniem, nie? Ale ta symbolika związana z nowym stworzeniem oczywiście sięga do samego początku, czyli do opisu stworzenia świata, w którym widzimy ziemię, suchy ląd wyłaniający się z wód, które pierwotnie pokrywało całą powierzchnię ziemi. Więc to Jan robi, nie? Wyprowadza ich. Chrzest oznacza przejście przez wodę, oznacza przejście przez sąd, ale oznacza również w pewnym sensie przejście przez śmierć i zmartwychwstanie, nowe narodzenie, po to, żeby ci, którzy przyjdą, będą pokutować, ochrzczą się, będą mogli wrócić do Izraela jako zalążek nowego, odrodzonego Izraela. To czyni Jan. Ale słuchajcie, tak naprawdę poszliśmy za szybko do przodu. Dlaczego? Mieliśmy się zająć Janem i jego opisem. A co pominęliśmy w opisie Jana?
To, co jadł.
To, co jadł. Jego dietę. Wiemy, że jadł szarańczą i miód dzikich pszczół. Dlaczego ewangelista zwraca na to uwagę? Na tę szarańczę miód dzikich pszczół. Moglibyśmy powiedzieć, a, bo to był pewnie jakiś taki właśnie asceta, nie? A może nie tylko.
Dzikie pszczoły się już pojawiają w Biblii wcześniej.
Dzikie pszczoły się pojawiają. A szarańcza też się pojawia wcześniej. Słuchajcie, szarańcza... Jan, oczywiście, jego dieta wynika z faktu, że mieszka i żyje i działa na pustyni, nie? I to jest pokarm ludzi, którzy mieszkają i na pustyni. Szarańcza sama w sobie nigdy nie była nieczystym pokarmem dla Żydów. Żydzi mogli żywić się szarańczą, ale szarańcza pojawia się w Piśmie Świętym, no właśnie, jako przede wszystkim jako narzędzie sądu, nie? Sąd nad Egiptem, ale później kilka razy przynajmniej obce narody, które najeżdżają Izrael, o tym mówi m.in. chyba Joel w swojej księdze, obce narody, które najeżdżają Izrael jako narzędzie Bożego sądu, są przyrównane do szarańczy. Nie? Więc szarańcza jest tym, która, tym, co nie tylko pożera zboże i wszelkie rośliny zielone, a może nie wszelkie, ale większość na pewno, jest narzędziem w związku z tym sądu, funkcjonuje jako ten symbol, ale funkcjonuje również jako symbol sądu, którego Bóg dokonuje poprzez obce narody. I teraz Jan zjada szarańczą. Co to może oznaczać? Może to oznacza to, że Jan zjada obce narody? Słuchajcie, jeśli coś jest kilka razy w Piśmie Świętym mamy u proroków między innymi taki obraz, że Pan Bóg mówi do proroka, weź jakąś tam księgę i zjedz ją. Nie? I prorok zjada ją. I tak raz ona jest słodka, raz ona jest gorzka, ale co ma oznaczać to zjedzenie tej księgi przez proroka? No wydaje się, że no jeśli my zjadamy, to co robimy z pokarmem? Przyswajamy go, nie? Przynajmniej częściowo ten pokarm staje się częścią nas. Nie wiem, ile jesteśmy w stanie przyswoić z pokarmu. Na pewno więcej niż słonie. Słonie chyba są w stanie przyswoić tylko tak około 20-25% tego, co zjedzą. Z tego powodu dzieci słoni mogą jeść kupy swoich rodziców. Ze względu na to, że kupa słonia zawiera 75% nie przytrawionego pokarmu. To jest tak trochę chyba jak ptaszki, które przeżuwają, potem wypływają, nie? Słonie idą krok dalej. Ale częściowo przyswajamy to, co zjadamy, nie? I wydaje mi się, że to jest między innymi ta symbolika. I znów, słuchajcie, od tego nie zależy wasze zbawienie, ale może o to chodzi, że o ile do tej pory szarańcza była narzędziem sądu i bardzo często ta szarańcza oznaczała obce narody, które Bóg posyłał do swojego ludu, aby go osądzić, nie? W tym momencie być może to, że Jan zjada tę szarańczę, zjada to, co jest symbolem obcych narodów, jest również zapowiedzią tego, co uczyni Chrystus, a mianowicie włączenia tych obcych narodów. Obcych narodów, które do tej pory były wrogo nastawione do Boga i Jego ludu, ale od tej pory Jan mówi, słuchajcie, również to się zmieni. A może nie. A co z tym dzikim miodem? To jest ciekawe, nie? Że miód zazwyczaj kojarzony jest z czym? Z ziemią obiecaną, która miała być krajem mlekiem i miodem żyjącym. Ale tu ewangelista zwraca nam uwagę na to, że to jest miód dzikich pszczół. Nie? To jest miód, który można znaleźć na pustyni. Co na pustyni przypominało miód podczas wędrówki Izraelów?
Manna.
Manna, nie? Manna jest opisana jako smakująca podobnie jak marlenka, nie? Albo jakiś inny miodownik, placki miodowe. Może to jest kolejne nawiązanie właśnie do tej symboliki sądu Bożego, który się dokonuje, kiedy Bóg wyprowadza nas z domu niewoli po to, żeby wprowadzić nas do ziemi obiecanej. Ale znów, to jest też ciekawe ze względu na to, że ta manna, która smakowała jak miód, była tak naprawdę przedsmakiem. Znaczy tak, niewątpliwie była czymś dobrym i smacznym, ale w czasie wędrówki przez pustynię była tylko przedsmakiem, zapowiedzią tych jeszcze lepszych frykasów, którymi Izraelici będą mogli się żywić, kiedy już wejdą do ziemi obiecanej. Więc być może to też pasuje do Jana Chrzciciela, który zapowiada, że oto Bóg przychodzi i da wam lepszy pokarm. I wydaje mi się, i znowu nie zależy od tego wasze zbawienie, ale wydaje mi się, że to też jest w jakiś sposób zapowiedź tego, co Jezus później mówi, że On przyszedł po to, aby dać nam lepszy chleb niż ten, który Pan Bóg dał Izraelowi. Czyli znowu widzimy, że tak, Nowe Przymierze, Nowy Testament nie jest dokładnie tym samym, co w Starym, ale różni się na zasadzie takiej, że jest lepszy, nie? A nie, że jest czymś odmiennym, czymś opartym na innych zasadach. Jeśli już moglibyśmy próbować porównać Nowy Testament do Starego, posługując się jakimiś biblijnymi metaforami, to może właśnie powinniśmy porównać do wędrówki Żydów przez pustynię z jednej strony, a z drugiej strony do zajęcia ziemi obiecanej, nie? Które jest spełnieniem, ale nie tylko spełnieniem, to zajęcie ziemi obiecanej oznacza też, że to, czego przedsmak Pan Bóg dał swoim ludowi wcześniej, w czasie wędrówki przez pustynię, karmiąc go przepiórkami, manną, wodą ze skały, w ziemi obiecanej to wszystko zostanie zastąpione winem, prawdziwym miodem, czymś tam jeszcze. I prawdziwym zbożem. Jan przychodzi i mówi, słuchajcie. Niestety, żebyśmy mogli cieszyć się tym wszystkim, co Bóg chce nam dać, musimy przejść przez sąd. Jeden sposób na przejście przez sąd to jest tak naprawdę pokuta, a także przyjęcie znaku chrztu. To jest ciekawe, że Jan mówi, może powinniśmy przeczytać dalej ten fragment. Chrzcił ich w Jordanie, a oni wyznawali swoje grzechy. Gdy widział, jak wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzi, aby przyjąć jego chrzest, mówił: potomstwo żmijowe, kto wam pokazał, jak uniknąć nadchodzącego gniewu? Wydajcie więc owoc godny nawrócenia, a nie przechwalajcie się, że waszym ojcem jest Abraham. Wiedzcie, że nawet z tych kamieni Bóg może wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już przyłożono siekierę do korzeni drzew. Każde drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostanie wycięte i wrzucone do ognia. Ja was chrzczę wodą, abyście się nawrócili. Ten jednak, który po mnie przychodzi, jest potężniejszy ode mnie, a ja nie jestem godny nosić mu sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma w ręku szuflę, którą oczyści swe chlepisko, zboże zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nie do ugaszenia. Słuchajcie, trzykrotnie Jan mówi nam o ogniu, a po drodze jeszcze mówi o paleniu. To jest ten obraz sądu, który nie pierwszy raz tu pojawia się w Piśmie Świętym. I znów, dlaczego sąd nadchodzi? No, między innymi Jan daje nam tutaj wskazówki, nie? Skąd ten sąd się bierze. Jeśli ci, którzy nazywają się dziećmi Abrahama i szczycą się nawet tym, dumnie noszą imię Abrahama na swoich czołach, a tak naprawdę są plemieniem żmijowym, czyli potomstwem węża, nasieniem węża, Jezus w podobny sposób będzie się od nich wyrażał, nie? No to nie powinniśmy się dziwić, że sąd nadchodzi. Jeśli ci, którzy otrzymali wszelkie obietnice, przywileje i tak dalej, odrzucili to wszystko i stali się potomstwem węża, no to czego możemy, cóż innego możemy oczekiwać? Cóż innego możemy oczekiwać? Jan nawiązuje w swoich słowach do zniszczenia świątyni, czy też Jan nawiązuje do psalmu 74, który pewnie warto było też przeczytać w całości, ale czas nam ucieka. Słuchajcie, psalm 74 opisuje zniszczenie świątyni jako wykarczowanie lasu. Nie? Gdybyśmy pamiętali o tym, to byśmy zauważyli, chociaż tu akurat nie znajdujemy dokładnego cytatu ze Starego Testamentu, to wydaje się, że Jan czyni wyraźną aluzję do psalmu 74, gdzie zniszczenie świątyni jest przedstawione jako wykarczowanie lasu. Również czyni aluzję do Izajasza rozdziału 10, w którym prorok przyrównuje Asyrię jako znów narzędzie sądu Bożego nad ludem Bożym do toporu Jahwe. Nakładają się te dwa obrazy, nie? To jest coś podobnego, co widzieliśmy wcześniej w drugim rozdziale, a mianowicie na ostatnim spotkaniu, nie? Gdzie czytaliśmy: tak spełniło się słowo przekazane przez proroków, będą go nazywać Nazarejczykiem. Nie? Gdzie akurat to nie jest cytat dokładny, ale tam mamy nałożenie się kilku obrazów razem. Tu w słowach Jana widzimy dokładnie to samo. Z jednej strony Psalm 74, z drugiej strony Izajasz 10 rozdział, ale też coś jeszcze innego, ze względu na to, że kiedy Jan mówi o szufli, o klepisku, o tym, że Mesjasz zbierze zboże do spichlerza, a plewy spali w ogniu do ugaszenia. Gdzie była zbudowana świątynia jerozolimska? Na czym? Co tam było pierwotnie? Pierwotnie to miejsce należało do niejakiego Arwana Jebusyty, który miał tam po prostu swoje klepisko. Nie? Jest ciekawe, że w tym fragmencie co najmniej trzy aluzje mamy zawarte do Starego Testamentu. Nie? Miejsce, na którym została zbudowana świątynia, była klepiskiem. Tutaj Jan nawiązuje do młocenia na klepisku. Jest aluzja do Psalmu 74, gdzie zniszczenie świątyni jest przyrównane do wykarczowania lasu, i do Izajasza, który mówi o tym, że Pan Bóg wywija toporem, który akurat w tym przypadku, którym w tym przypadku była Asyria, nie? Więc Jan zbiera, czyni aluzję co najmniej do trzech wydarzeń albo proroctw ze Starego Testamentu, mówiąc o tym, że słuchajcie, to dokładnie będzie się działo na waszych oczach. Słuchajcie, to jest również ważne, między innymi ze względu na to, że jak dojdziemy już do tej ostatniej długiej mowy Chrystusa, tak zwanej mowy eschatologicznej, a która w większej przynajmniej części zapowiada nic innego jak zniszczenie świątyni w Jerozolimie w roku 70, czyli po 40 latach od tych wydarzeń, tak pi razy oko. Pamiętajmy o tym, nie? W jakich kategoriach Jan opisuje, czy też zapowiada służbę Chrystusa. Że będzie ona polegała między innymi na zburzeniu starej świątyni, ze względu na to, że tylko w ten sposób można będzie ją oczyścić. A świątynia, jak pamiętamy, czym była? Funkcjonowała jako, nie tylko jako centrum kultu religijnego Izraela, ale była przede wszystkim pałacem Boga. Nie? Było domem, w którym Bóg mieszkał. Arka, której w tym czasie już nie było, nie? Która stała w miejscu najświętszym, była podnóżkiem Boga na ziemi. Także pamiętajmy o tych wątkach, ale z drugiej strony to jest też, jak dojdziemy do ostatnich rozdziałów, żeby nam się na przykład 24 i 5 rozdział Ewangelii Mateusza nie za bardzo pomieszały, to jest zapowiedziane już na samym początku. Po raz kolejny też widzimy, że już w pierwszych rozdziałach Ewangelii Mateusza widzimy co? No właśnie zapowiedź tego, o czym będzie dalsza historia, którą będzie opowiadał nam o Chrystusie. A z drugiej strony te liczne aluzje, tu przynajmniej trzykrotne, ale może jakbyśmy pogrzebali, znaleźlibyśmy jeszcze więcej, do sądu przede wszystkim nad ludem Bożym, o którym mówi Stary Testament, wskazuje również na to, że no, ten sąd, który teraz nadchodzi, będzie jakby skumulowanymi sądami ze Starego Przymierza. Innymi słowy, to naprawdę nie będzie ani miłe, ani przyjemne, chociaż niewątpliwie będzie ciekawe. Nie? Dobrze. Z drugiej strony, to nie są tylko i wyłącznie słowa zapowiadające sąd, ale Jan mówi, słuchajcie, jest bardzo prosty sposób, żeby wyjść z tego sądu, przejść przez ten sąd w pewnym sensie obronną dłonią, nie? Co prawda to nie będzie miłe i przyjemne, ale jest szansa na to, żebyście wy byli pośród tej resztki, która powróci z wygnania, nie? Z tego ostatniego wygnania, na które Bóg poprowadzi swój lud. A czym to jest? Pokuta, wiara i chrzest. To jest ciekawe, że wszyscy cztery ewangeliści, nie? Mówią o tym, że Jan chrzcił. Marek, zdaje się, w swojej Ewangelii, generalnie rzecz biorąc, podsumowując służbę Jana, mówi, jak to tam jest napisane, skupia się tak naprawdę na chrzcie jako takim. Ach, znowu ten chrzest. Początek Ewangelii, Syna Bożego, tak napisał prorok Izajasz. Jan chrzcił na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. I potem znów, że chrzcił i potem Jezusa też ochrzcił. To jest jakby znak rozpoznawczy Jana, nie? Dlatego też jest nazwany chrzcicielem. I chyba też jak najbardziej w sposób uzasadniony. Czym był ten chrzest? Oj, wiele można było mówić na temat symboliki chrztu, również w tym fragmencie. Ale znów, po części już o tym mówiliśmy, nie? Te wszystkie przejścia przez wodę, które z jednej strony są przejściem przez sąd, ale z drugiej strony zawsze są nowym początkiem, nie? Dla tych, którzy pokładają swoją ufność Bogu, tak jak uczynił to Noe, Mojżesz, Abraham i cała reszta. Nie będziemy ich wszystkich wymieniać. Ale z drugiej strony zwrócił uwagę na to, że chrzest oznacza nie tylko przejście przez sąd i nowy początek, czy też nowe stworzenie, ale skoro oznacza nowe stworzenie, to oznacza również wejście i włączenie do nowego ludu Bożego. Nie? To później Piotr w listach będzie między innymi korzystał z tego wątku, a mianowicie Noego. Kiedy mówi o wierze Noego, dzięki której w potopie, czy też przez potop, zbawione było ile dusz? Wszystkie 8, nie? To przejście przez chrzest jest jednocześnie właśnie włączeniem do nowej ludzkości, czy też do nowego ludu Bożego, do nowej rodziny Bożej. Ci wszyscy, którzy przechodzą przez wodę chrztu, właśnie z tego względu należą do nowego ludu Bożego, czy generalnie do ludu Bożego. Nie? Dlatego chrzest jest tym znakiem oddzielającym tych, którzy są ochrzczeni i w związku z tym też podążają, naśladują Abrahama, Noego i całą resztę w ich wierze od tych, którzy mówią, że mogą pozostać po tej drugiej stronie wód chrzcielnych i jakoś im się uda z tego czy też z innego powodu. No dobrze, powinniśmy też powiedzieć coś niecoś na temat chrztu samego Jana, zgadza się, Jezusa. To jest 13 werset. Wtedy Jezus przyszedł z Galilei do Jana nad Jordan, aby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan wzbraniał się, mówiąc, to ja powinienem przyjąć chrzest od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. I oczywiście Jan miał rację w tym wszystkim. Nie? Ze względu na to, że już wcześniej widzieliśmy, to był grzech pokuty, grzech nawrócenia, grzech przeznaczony dla grzeszników pokutujących i nawracających się. Dlatego Jan słusznie wnioskuje, że na Jezusowi niepotrzebny jest chrzest. Ale Jezus mówi, zgódź się na to, gdyż teraz trzeba nam wypełnić całą tę powinność. Ha! Macie jakieś inne tłumaczenie Biblii?
No, kilka.
No właśnie, 15 werset. Całą tę powinność. Tam jest mowa o powinności na pewno?
Sprawiedliwość mam.
No właśnie, w innych tłumaczeniach jest sprawiedliwość. Wybaczcie, że nie sprawdziłem, jak to jest w oryginale, a wydaje mi się, że tam jest raczej o sprawiedliwości i powinno zostać o sprawiedliwości ze względu na to. Jezus mówi, że musi wypełnić wszelką sprawiedliwość, czy też prawość. Ale znów, co to oznacza? Powinność? Jaką powinność? Tym bardziej powinność tutaj nie za bardzo pasuje to słowo, ze względu na to, że tak, w Starym Przymierzu Pan Bóg nakazywał różnego rodzaju obmycia, które niewątpliwie wiążą się jakoś z chrztem. Niewątpliwie Pan Bóg nakazał rytuał chrztu, który dotyczył kapłanów, i to niewątpliwie, ale nie było nigdy czegoś takiego, że no, każdy Izraelita musi się ochrzcić, przynajmniej przyjąć tego typu chrzest, jakim chrzcił Jan, nie? Więc niekoniecznie chyba chodzi o powinność. Słuchajcie, Jezus mówi, na trzeba wypełnić całą sprawiedliwość. I już wcześniej mówiliśmy o tym, że Jezus przyszedł po to, aby wypełnić to wszystko. Po pierwsze, wypełnić wszystkie obietnice związane z Mesjaszem, wypełnić wszystkie obietnice, które Bóg dał swojemu ludowi, wypełnić to i tamto. Więc tutaj wydaje się, że kiedy Jezus mówi do Jana o wypełnieniu wszelkiej sprawiedliwości, to coś podobnego ma na miejscu, ale znów sprawiedliwość. Czym jest sprawiedliwość? U proroków zwłaszcza. Czym jest sprawiedliwość, o której mówią prorocy, zwłaszcza w kontekście obietnicy odkupienia, Mesjasza i tak dalej?
To zależy, bo to jest usprawiedliwienie, ale to jest też naprawienie krzywd.
Mhm. O, naprawienie krzywd. I co się wiąże z naprawieniem? W jaki sposób następuje to naprawienie krzywd? Słuchajcie, wydaje mi się, że Andrzej jest na dobrym tropie, nie? Naprawienie krzywd, czyli generalnie rzecz biorąc ustanowienie, powiedzmy, sprawiedliwego porządku w świecie, nie? O tym mówią częstokroć prorocy zapowiadający przyjście Mesjasza, zwłaszcza Izajasz mówiący o słudze Jahwe, nie? Na przykład Izajasz mówi, który to jest 51 rozdział, 4 werset. Uważaj pilnie, mój ludu, słuchaj mnie, mój narodzie, bo ode mnie wyjdzie nauka i moja sprawiedliwość będzie światłością ludów. Psalm, który to jest? Psalm 85 chyba, nie? Mówi o tym, że sprawiedliwość, coś tam jest, nie? Coś jednego wyjrzy z nieba, coś drugiego spojrzy z ziemi, pocałuje się jedno z drugim. Pamiętacie, jak to leci? My śpiewamy tym samym. Czy nie śpiewamy?
Nie śpiewam, nie wiem, czy to nie jest 72. To jest ten, który mówi: Boże, przekaż swój sąd królowi,
a sprawiedliwość... 85. Spotkają się łaska i wierność, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność wyrośnie z ziemi, sprawiedliwość spojrzy z nieba. Pan użyczy łaski, ziemia wyda owoc, przed nim pójdzie sprawiedliwość, będzie wytyczać drogę jego krokom. Zapamiętałem ten psalm, bo Rubik kiedyś jego śpiewał, zgadza się? Pamiętacie jeszcze Rubika? Kto pamięta Rubika? Ręka do góry.
Ja pamiętam.
No, słuchajcie, może muzyka nie była najwyższych lotów, a z drugiej strony, co się teraz śpiewa w większości kościołów, nie? Ale niektóre teksty miał, wprost zaczerpnięte z Pisma Świętego. Dlatego później PiS wygrał wybory. Słuchajcie, tak to jest przedstawiane, nie? Że może rzeczywiście, kiedy Jezus mówi, nie, powinienem się ochrzcić ze względu na to, że w ten sposób wypełni się wszelka sprawiedliwość, powinniśmy kojarzyć te słowa z celem, z jakim On przyszedł, z celem, w którym Bóg stał się człowiekiem, Bogiem z nami, jednym z nas, Emanuelem, nie? Po to, żeby zaprowadzić sprawiedliwość, ze względu na to, że On sam jest Bożą sprawiedliwością. On przychodzi właśnie po to, żeby naprawić wszelkie krzywdę. On przychodzi po to, żeby otrzeć wszelką łzę. On przychodzi po to, żeby poniżyć, zrzucić stronów pysznych i wywyższających się pyszałków, a wywyższyć kogo? Tego, który czyni to, do czego wzywa Jan, a więc pokutę. Tych, którzy są pokorni. Tych, którzy poświadczają o tym, że są pokorni, ponieważ mówią prawdę. Wyznają prawdę o samych sobie, nawet jeśli ta prawda nie jest zbyt im pochlebna dla nich. Jezus, innymi słowem, jest napełnionym duchem, narzędziem do ustanowienia sprawiedliwości Bożej na ziemi. I słuchajcie, to jest też ciekawe ze względu na to, że później w liście do Rzymian Paweł mówi o tym, czym jest chrzest dla nas, nie? I mówi, słuchajcie, przez chrzest my również umieramy i zmartwychwstajemy do nowego życia z Chrystusem. Tak naprawdę w Chrystusie umieramy i w Chrystusie powstajemy do nowego życia po to, żeby już nie żyć w grzechu, ale żyć w sprawiedliwości, nie? Innymi słowy, kiedy jest mowa o sprawiedliwości, to nie chodzi tu tylko i wyłącznie o usprawiedliwienie nas z grzechów, nie? Poprzez chrzest otrzymujemy powołanie do tego, aby być podobnie jak Chrystus, narzędziem Bożej sprawiedliwości w świecie. Myślę, że między innymi z tego powodu dwa rozdziały później Jezus będzie głosił swoje kazanie na górze, gdzie właśnie na sprawiedliwości się skupia i wręcz mówi, że jeśli nasza sprawiedliwość nie będzie przewyższać sprawiedliwości uczonych w piśmie faryzeuszów, to niezbyt wiele będzie warte. Oczywiście, tak jak my poprzez chrzest zostajemy utożsamieni z Chrystusem po to, abyśmy nie tylko przeszli przez sąd, nie tylko otrzymali usprawiedliwienie, ale stali się narzędziem Bożej sprawiedliwości, tak Jezus w tym chrzcie najwyraźniej utożsamia się ze swoim ludem. Nie? Słuchajcie, to ja wiem, że to nie jest zbyt odkrywcze stwierdzenie i bardzo często od wieków w ten sposób się tłumaczy, nie? Że Chrystus w swoim chrzcie, choć go nie potrzebował, to jednak utożsamił się właśnie z tą resztką Izraela, z tymi, którzy przyszli do Jana, wyznając swoje grzechy, czyniąc pokutę, przyjmując chrzest, aby w ten sposób nie tylko uciec przed sądem nadchodzącym, ale w pierwszej kolejności, żeby stać się narzędziem Bożej sprawiedliwości. I potem otwierają się niebiosa. Słuchajcie, tu też nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że no, gdzieś tam Bóg mieszka w niebie i ten duch w postaci gołębicy zstępuje na Jezusa. Oczywiście ta symbolika nawiązuje do czego? No w pierwszej kolejności jakie nam skojarzenie przychodzi? Noe, gołębica, która wróciła do arki, a potem już nie wróciła ze względu na to, że no, znalazła po sądzie życie na ziemi, nowe, pierwsze, zalążek. Ale widzimy, że przynajmniej w tym akurat epizodzie, w chrzcie Jezusa, Duch Święty jest przedstawiony jako ten, który stanowi, który jest nie tylko pośrednikiem, ale tak naprawdę, który jest łącznikiem pomiędzy niebem a ziemią. Nie? Od czasów Adama co najmniej i jego upadku, znaczy nie co najmniej, ale dokładnie od czasów upadku Adama, niebo i ziemia były od siebie oddzielone. Nie? Tak od czasu do czasu Bóg zstępował, przemawiał do proroków, od czasu do czasu lud był w stanie zobaczyć obłok Bożej chwały, ale tu w chrzcie Chrystusa mamy zapowiedź tego, co będzie później udziałem nas wszystkich, nie? Kiedy Duch Święty zostanie dany Kościołowi, który jest ciałem Chrystusa na ziemi, a nie tylko w niebie, wtedy to połączenie nieba z ziemią zostanie ustanowione na stałe. Połączenie, które zostało zerwane na samym początku historii.
Już zegarek przedstawiłeś?
A zatem w chrzcie stajemy się nie tylko narzędziami Bożej sprawiedliwości przez utożsamienie czy też zjednoczenie z Chrystusem, ale też poprzez chrzest stajemy się my, każdy z nas i wszyscy razem, jeśli bez tego wszyscy razem nie byłoby każdy z nas, nie? Bo każdy z nas pojedynczo nie jest w stanie funkcjonować jako narzędzie Bożej sprawiedliwości. To włączenie jest włączeniem w Chrystusa, a więc w całe Jego ciało, nie? Czyli to, co nazywamy Kościołem. Ale jednocześnie ustanawia nas wszystkich i ze względu na to nas wszystkich, również każdego z nas z osobna, łącznikiem pomiędzy niebem a ziemią. Po to, abyśmy rzeczywiście nie tylko mogli modlić się do Boga, aby Jego wola działa się w niebie, na ziemi, tak jak dzieje się w niebie, ale żebyśmy my sami stali się tymi narzędziami w rękach Boga, tymi pośrednikami pomiędzy niebem a ziemią, poprzez których dzieje się sprawiedliwość i poprzez których, innymi słowy, na ziemi również dzieje się wola Boża, tak jak dzieje się w niebie. Innymi słowy, na ziemi ustanawiane są Boże, niebiańskie, innymi słowy, porządki, co oznacza nic innego, jak przemianę ziemi na podobieństwo nieba. Nie? Do czego od samego początku, od pierwszego stworzenia Bóg nas powołał. Oj, starczy na dzisiaj. Chyba, że są jakieś pytania. Słuchajcie, to na pewno stanie się, będzie stawać się dla nas coraz jaśniejsze, bo tak jak mówiłem już ostatnio, zwłaszcza te początki, czwarty rozdział jeszcze taki będzie, nie? Zwłaszcza te początki Ewangelii Mateusza zawierają mnóstwo wątków, które później zostaną, pojawią się jeszcze raz u Mateusza, nie? Zostaną rozwinięte, albo przynajmniej powrócimy do nich w dalszej części. Przynajmniej taką mam nadzieję.